Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o leczeniu choroby Parkinsona, jaka dotyka od 7 do 10 milionów ludzi na całym świecie. Częstość występowania schorzenia w Europie u osób powyżej 60 roku życia oceniana jest na 1,6%, a w Polsce na chorobę Parkinsona zapada około 8 tysięcy osób rocznie, cierpi na nią w przybliżeniu od 80 do 100 tysięcy osób. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na starzenie się społeczeństwa i według prognozy GUS-u w 2020 roku aż 8 milionów Polaków będzie miało powyżej 65 lat, co może wpływać na wzrost liczby chorych na chorobę Parkinsona, jaka pod względem rozpowszechniania okazuje się drugą chorobą neurodegeneracyjną na świecie. Szacuje się, tak jak już mówiłam, w innych przeliczeniach jest 200 do 300 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Choroba jest, jak wspominałam, dość mocno skorelowana z wiekiem i ryzyko zachorowania u osób powyżej 65 roku życia wynosi 1%, a podczas gdy w wieku 85 lat wzrasta już powyżej 4,3%. Ryzyko zachorowania na chorobę jest większe u mężczyzn niż u kobiet, a średni wiek zachorowania waha się od 54 do 58 roku życia, przy czym chorzy mogą żyć z tą jednostką chorobową nawet 30 lat. Trwają ciągle badania nad opracowaniem leku na tę chorobę, jednak nadal nie wynaleziono skutecznego środka leczącego chorobę Parkinsona, której objawy spowodowane są głównie niskim poziomem dopaminy w mózgu. Proponowane do tej pory leczenie ma na celu co prawda zwiększenie poziomu dopaminy, co jest związane również ze zmniejszeniem dolegliwości i objawów. Tego typu leczenie określane jest jako objawowe, które zmniejszają dolegliwości, nie hamuje jednak postępu choroby, gdyż komórki nerwowe wytwarzające dopaminę w mózgu nadal ulegają degeneracji i obumierają. Choroba Parkinsona charakteryzuje się różnymi objawami, w tym zaburzeniami ruchowymi, u których podstawowe występują takie objawy jak bezruch, czyli akineza, sztywność mięśniowa, drżenie spoczynkowe, maskowata twarz, posuwisty krok i pochylenie sylwetki ciała do przodu, brak balansowania rękami w trakcie chodzenia, które wynikają z uszkodzenia pewnych komórek nerwowych, które wytwarzają dopaminę w istocie czarnej w pniu mózgu, wysyłając swoje zakończenia do innej struktury podkorowej, czyli prążkowia. Poza drżeniem spoczynkowym i sztywnością mięśni występuje spowolnienie, ponadto, tak jak już mówiłam, zgięcie postawy, nadmierne pochylenie sylwetki zarówno głowy, jak i górnej części tułowia. Występują zaburzenia mowy, oddychania, różnego rodzaju zaburzenia wegetatywne, takie jak ślinotok, łojotok, nadmierna potliwość. Do tego dochodzi otępienie, problemy z pamięcią. Skutkiem uszkodzenia neuronów wytwarzających dopaminę w takich strukturach jak istota czarna powoduje ubytek neuroprzekaźnika, czyli dopaminy, zwłaszcza w strukturze, która określana jest mianem prążkowia. Poza istotą czarną do degeneracji komórek nerwowych może dochodzić także w innych strukturach mózgowych i w rdzeniu kręgowym. Zmiany dotyczyć mogą, jak wspomniałam, także układu autonomicznego, co powoduje różnego rodzaju zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, ze strony układu żołądkowo-jelitowego. Mogą występować opóźnione opróżnianie żołądka, zaparcia, choroby układu, zaburzenia układu moczowo-płciowego. Choroba ma przebieg podstępny i objawy ruchowe pojawiają się u chorych dopiero wtedy, kiedy zniszczeniu ulega 80% komórek wytwarzających dopaminę i poziom dopaminy się zmniejsza do 10-20% wartości prawidłowej. Charakterystyczną cechą choroby Parkinsona jest także obecność w neuronach, czyli w komórkach nerwowych, gdzie wytwarzana jest dopamina, ciał Lewiego, zbudowanych ze substancji białkowych. Mimo wielu badań i obserwacji, etiopatogeneza, czyli powstawanie i przyczyny powstawania tej choroby, nie zostały jeszcze dokładnie poznane jako czynniki ryzyka. Wymienione są zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Odkryto na przykład mutacje w niektórych genach, takich jak mutacja w obrębie regionu kodującego alfa-synukleinę, czy mutacja genu kodującego inne białko, parkinę, jakie mogą zwiększać ryzyko zachorowania. Wśród czynników środowiskowych wymieniane są stosowane masowo w rolnictwie pestycydy. Wśród czynników ryzyka wymieniane jest także przedwczesne starzenie się istoty czarnej, czynniki toksyczne i stres oksydacyjny. Do czynników ryzyka zaliczany jest także wiek, obecność choroby u bliskich krewnych, a także, jak już mówiłam, długotrwałe narażenie na kontakt nie tylko z pestycydami, ale także innymi związkami, insektycydami, ołowiem czy miedzią. Prowadzone badania wykazały, że białko zwane mózgowym dopaminowym czynnikiem neurotroficznym może łagodzić objawy choroby Parkinsona, a nawet hamować postęp choroby. Dlatego w ramach niektórych projektów testowano naturalny czynnik neurotroficzny dopaminowy, określany skrótem CDNF, jaki występuje naturalnie we krwi ludzkiej, a także w płynie mózgowo-rdzeniowym. W badaniach przedklinicznych obserwowano łagodzenie objawów motorycznych, czyli ruchowych, jak i różnego rodzaju innych objawów powstających w chorobie Parkinsona po zastosowaniu tegoże czynnika CDNF, czyli mózgowego dopaminowego czynnika neurotroficznego, nawet hamując rozwój choroby. CDNF jest białkiem, jaki jednak organizm nie dostarcza do mózgu sam, jeśli podane jest to białko w formie leku doustnego albo dożylnego. W ramach różnego rodzaju badań lek był podawany bezpośrednio do mózgu za pomocą wszczepionego systemu dostarczania leku do mózgu przystosowanego do chorych cierpiących na chorobie Parkinsona, ale także na inne choroby określane mianem neurodegeneracyjnych. Na podstawie tych przedklinicznych badań wysunięto wniosek, że CDNF może się przyczynić do leczenia choroby Parkinsona. CDNF jest charakteryzowany jako czynnik neuroprotekcyjny, który pomaga w rozwoju i metabolizmie komórek nerwowych. Również chroni te komórki nerwowe przed czynnikami, które mogą powodować ich obumieranie. Po podaniu tego czynnika CDNF neurony mają wracać do prawidłowego stanu i neurony wytwarzające dopaminę zaczynają ponownie ją wytwarzać. CDNF zmniejsza również wpływ toksycznych białek, takich jak alfa-synukleina, także łagodzi stany zapalne w tkankach mózgowych, co pomaga zapobiegać zwyrodnieniom, obumieraniu neuronów wytwarzających dopaminę. Na podstawie badań udowodniono także, że ten czynnik CDNF chroni neurony także przed zapaleniem i obciążeniem struktur komórki nerwowej, czyli głównymi czynnikami, które przyczyniają się do powstawania wielu chorób neurodegeneracyjnych, w tym, jak już mówiłam, choroby Parkinsona. Za chwilę opowiem o leczeniu. Thank you. Standardowym postępowaniem w chorobie Parkinsona nadal pozostaje leczenie preparatem lewodopą. Może to być preparat o nazwie Madopar, jaka jest naturalnym prekursorem dopaminy. Jak wspominałam, leczenie choroby Parkinsona polega jedynie na zmniejszeniu objawów. Określane jest jako objawowe. Skuteczność leku zmniejsza się równocześnie wraz z długością jego stosowania, z powstawaniem dodatkowych objawów ubocznych, takie jak wymioty, psychozy, w tym zaburzeń motorycznych, różnego rodzaju innych. Innym sposobem leczenia tej choroby jest hamowanie procesu rozkładu już uwolnionej do synapsy dopaminy, co odbywa się poprzez zahamowanie specyficznych enzymów odpowiedzialnych za jej rozkład. Jeszcze inny sposób leczenia farmakologicznego polega na podawaniu leków określanych jako agoniści receptorów dopaminowych, których działanie polega na pobudzeniu receptorów dla dopaminy zlokalizowanych w różnych ośrodkach mózgu. Innymi środkami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona są leki antycholinergiczne oraz inne leki działające na układy neuroprzekaźnikowe. U chorych często wraz z rozwojem i zaawansowaniem choroby dochodzi także do utraty masy ciała, co wynika z trudności z gryzieniem, żuciem, połykaniem czy posługiwaniem się sztućcami. Wynika to także ze stanów depresyjnych, ze zwiększonym tempem metabolizmu mięśniowego, co także prowadzi do wzrostu zapotrzebowania kalorycznego tych chorych. Obserwuje się też interakcję leków podawanych z żywnością oraz utratę masy ciała. W diecie chorych powinny znajdować się produkty o potwierdzonym działaniu poprawiającym czynność komórek mózgowych. Mówi się o działaniu neuroprotekcyjnym, do których należy przede wszystkim warzywa i owoce będące źródłem cennych witamin, jak witamina A, C, E, także beta-karotenu, które wszystkie te witaminy zawarte są w owocach, warzywach, pełniąc, jak już mówiłam, rolę wspomagającą metabolizm i komórek nerwowych, także jako antyoksydanty, które chroni lipidy przed utlenieniem. Podobną rolę antyoksydacyjną pełni także likopen z pomidorów. Związek ten zmniejsza stres oksydacyjny, który ma udział w powstawaniu choroby Parkinsona. Inna substancja o działaniu przeciwutleniającym zawarta jest w warzywach takich jak brokuły, kalafior, kapusta, czyli sulfoforan. Istnieją również badania wskazujące na niedobór koenzymu Q jako jedna z przyczyn powstawania choroby Parkinsona. Związek Q10, koenzym Q naturalnie występuje w organizmach zwierząt, także ludzi. Bogatym źródłem tego składnika jest olej rzepakowy. Duże, pozytywne znaczenie w hamowaniu objawów choroby ma jedzenie tłustych ryb bogatych w kwasy omega-3, zwłaszcza kwas doksaheksaenowy, czyli DHA, jak i poza działaniem neuroprotekcyjnym, czyli poprawiającym komórki, działanie komórek nerwowych, zmniejsza także objawy depresji, poprawia pracę mózgu i wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Według badań 2012 roku suplementacja kwasem DHA zmniejsza śmierć komórek dopaminergicznych, czyli komórek, które wytwarzają dopaminę. Niektóre badania wskazują na korzystne działanie kofeiny zawartej w kawie oraz pisze się o umiarkowanych ilościach alkoholu, chociaż potwierdzona była tylko i wyłącznie rola resweratrolu i kwarcetyny ze skórki winogron. Resweratrol działa neuroprotekcyjnie na neurony wytwarzające dopaminę, natomiast korzystne działanie kofeiny ma być spowodowane zdolnością do zmniejszania wytwarzania tlenku azotu i działaniem przeciwzapalnym. Wskazania dotyczą również pozytywnego działania gensisteiny zawartej w soi w profilaktyce choroby Parkinsona. Stosowanie lewodopy z dużą ilością warzyw i owoców, chodzi o błonnik, wpływa pozytywnie także na stężenie leku we krwi. Dodatkową zaletą błonnika podawanego w chorobie Parkinsona, w naturalnej postaci błonnik znajduje się w warzywach i owocach, ale oczywiście może być podany w formie suplementów, jest zmniejszenie dolegliwości, zwłaszcza zaparć, łatwiejsze przesuwanie pokarmu w przewodzie pokarmowym. Osoby cierpiące na chorobę Parkinsona często po zadrżeniem, które utrudnia im czynności, dodatkowo skarżą się na nudności, suchość w ustach, dlatego wskazana u tych chorych jest dieta lekkostrawna i niskotłuszczowa. Jednym z produktów polecanych przy nudnościach jest imbir, który można przygotować choremu, podawać jako napar do picia. Na suchość w ustach polecane jest także picie niewielkich ilości płynów, najlepiej niegazowanej wody mineralnej albo gorzkiej herbaty. Innym sposobem na taką suchość jest podawanie kostek lodu do ssania, czy też kilka kropel soku owocowego czy cytryny. Chorym na chorobę Parkinsona leczonych preparatami lewodopy zaleca się w zależności od stopnia zaawansowania choroby różną podaż białka w diecie. Pierwszym sposobem, oczywiście zależy to od lekarza leczącego, jest dieta niskobiałkowa. Natomiast drugim sposobem leczenia jest dieta z tak zwaną redystrybucją białka, gdyż taki sposób żywienia korzystnie wpływa na farmakokinetykę lewodopy w organizmie chorego. Dieta niskobiałkowa polega na tym, że stosuje się ograniczoną podaż białka w każdym posiłku w ciągu dnia, tak aby dzienne zapotrzebowanie na to białko było w granicach 0,8 g na kilogram wagi ciała. Dieta z kolei z redystrybucją białka polega na tym, że w czasie śniadania i obiadu podaż białka jest mniejsza, natomiast większa w czasie kolacji. Lewodopę podaje się od pół do 45 minut przed posiłkiem ze względu na zwolnioną perystaltykę, co ma poprawiać leczenie. Ponadto jednocześnie przyjmowanie leku i posiłku powoduje, że dochodzi do konkurencyjnego wchłaniania aminokwasów zawartych w tym posiłku, co może zaostrzać objawy ruchowe, takie jak nadmierne drżenie kończyn. Chorym podaje się węglowodany, jednak jak najmniej oczyszczone, czyli tak jak wspominałam, z dużą zawartością błonnika, witamin, soli mineralnych, gdzie wymieniane jest pełnoziarniste pieczywo, brązowy ryż, razowy makaron i wspomniane owoce i warzywa, i tłuste ryby, ale także oleje roślinne, jak olej rzepakowy, oliwa z oliwek, olej słonecznikowy, orzechy. Natomiast niewskazane jest podawanie kwasów nasyconych, unikanie ich i dużej ilości cholesterolu, czyli z pokarmów tłustych mięs czy pełnotłustego mleka. Podczas leczenia preparatami lewodopy chorzy powinni unikać jedzenia pokarmów, jak już mówiłam, wysoko tłuszczowych i przyjmować leki także z większą ilością płynów. Przyjmowanie leków małej ilości płynów powoduje właśnie zaparcia, dlatego też wskazane są te duże ilości warzyw i owoców, od 6 do 8 szklanek czystej wody czy soków ze świeżo wyciśniętych warzyw i owoców w ciągu dnia. Wraz z leczeniem tymi preparatami również istnieje ryzyko interakcji z innymi lekami, a także z różnego rodzaju suplementami. Podczas przyjmowania preparatów madoparu czy lewodopy należy zachować ostrożność, zwłaszcza przy zażywaniu witaminy B6, żelaza, a także leków uspokajających, przeciwlękowych. suplementów zawierających wyciąg z pieprzu, zwanego kawa-kawa. Natomiast jednoczesne przyjmowanie magnezu i lewodopy zwiększa działanie tego leku, co też należy pamiętać o tym, gdyż może dojść do powstania objawów ubocznych. Za chwilę jeszcze powiem o innych preparatach stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. Wśród badań naukowych dotyczących leczenia choroby Parkinsona wymieniona jest substancja o nazwie preladenant, jaki jest jednym z badanych związków podobno o silnym i selektywnym działaniu na receptory adenozynowe. Podaje się od 5 do 10 mg leku dwa razy na dobę, co ma być pomocne w zmniejszaniu takich objawów jak sztywność mięśni, drżenie spoczynkowe, co poprawiać ma funkcjonowanie. Polecana jest również chorym fizjoterapia, która powinna uzupełniać leczenie farmakologiczne, jaka oczywiście dobierana jest indywidualnie wraz z rehabilitacją, w ramach której wyróżniane są i zalecane różnego rodzaju zabiegi cieplne. Laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, zwykły masaż, krioterapia ogólnostrojowa, czy też leczenie wodą, czyli hydroterapia. Polecany również jest trening na bieżni. W ramach fizjoterapii wykazano, że kinezyterapia poprawia sprawność ruchową chorych. W nowych badaniach obserwowane są czasem dobre skutki głębokiej stymulacji mózgu chorych z zaawansowaną chorobą Parkinsona, która poprawia po wprowadzeniu pewnego tak zwanego rozrusznika do mózgu, wysyła impulsy i to ma wpływać na poprawę działania określonych fragmentów mózgu. Stwierdzono, że stymulacja kilku ośrodków, czyli gałki bladej, czy jądra niskowzgórzowego, ma poprawiać jakość snu u chorych na chorobę Parkinsona. Podawana jest także kolostrynina, jaka ma zwalniać proces niszczenia komórek mózgowych, i to nie tylko w chorobie Parkinsona czy Alzheimera, ale w wielu chorobach. Kolostrynina jest kompleksem białek znajdującym się w siarze mlecznej zarówno krów, jak i owiec, która wyraźnie zwalnia proces niszczenia komórek mózgu, do którego dochodzi w wyniku zarówno choroby Alzheimera, jak i wspomnianej choroby Parkinsona. Kolostrynina zwalnia proces narastania negatywnych skutków niszczenia komórek nerwowych, czy też odkładania się nieprawidłowych białek. Część peptydów, jakie występują w tym kompleksie kolostryniny, pochodzi z innego białka kazeiny albo aneksyny. Kompleks ten jest złożony z ponad 30 białek, obecnie znany pod nazwą firmową kolostrynin albo kolostrum. Ma według piśmiennictwa i różnego rodzaju badań poprawiać układ odpornościowy, także wpływać na wytwarzanie cytokin. Zdolność tej aneksyny, tego kompleksu białkowego, ma pobudzać wytwarzanie cytokin, ma mieć hamujący wpływ na powstawanie toksycznych złogów amyloidowych także w mózgu. Twórcami odkrycia tej kolostryminy, przynajmniej ostatnio, byli polscy naukowcy, chociaż patent został sprzedany brytyjskiej firmie. W Polsce preparat zawierający kolostryninę został przetestowany na ponad 150 osobach cierpiących na chorobę Alzheimera, u których stwierdzono bardzo obiecujące efekty. Odkryto ostatnio także, że wyodrębniona z jaja cystatyna określana jest jako produkt przeciwnowotworowy. Odkryto także inny kompleks białek, jolkina, która wyizolowana jest z żółtka jaja, jaki ma działać korzystnie w chorobach neurodegeneracyjnych, ale także w innych schorzeniach centralnego układu nerwowego. Jolkina hamuje m.in. rozwój choroby Alzheimera, ma znaczenie w leczeniu chorób otępiennych mózgu, poprawia także nastrój. Cystatyna natomiast wpływa dodatkowo jeszcze na leczenie chorób skóry. Z kolei zawarte w żółtku fosfolipidy regulują ciśnienie krwi. Zaobserwowano zwolnienie postępu wielu chorób, poprawę funkcji tzw. behawioralnych, czyli zachowania chorych, z wyraźnym usprawnieniem zdolności zapamiętywania. Odkryte substancje, o których mówiłam, mają działać korzystnie nie tylko w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym, ale także chorobom nowotworowym, innym schorzeniom centralnego układu nerwowego, także w chorobach układu krążenia, układu kostnego. Wytwarzane są także leki na paradontozę czy różnego rodzaju dolegliwością dermatologiczną. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat leczenia choroby Parkinsona. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.